Dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tym sympozjum. Tytułem wstępu powiem coś o bioetyce. Ostatnio w Polsce giną pszczoły. Mówi się, że już ich zginęło, 4/4 pszczół zginęło. Einstein powiedział swego czasu, że jeżeli zginą pszczoły, ludzkość przetrwa tylko 4 lata. A teraz mówmy coś o nas. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś z Państwa w momencie poczęcia, łatwo to sobie wyobrazić, został zamrożony w próbówce, w ciekłym azocie i będzie czekał na ludzi dobrej albo złej woli, aby nasze, czyli wasze życie się rozwijało. I może czekać tak 100 lat, a może ktoś z naszego, z waszego życia zrobi materiał do produkcji kosmetyków, albo jeszcze coś innego. Ten materiał, czyli nasze życie, zastosuje do innego człowieka, żeby go wyleczyć. A teraz temat: godność przekazywania życia w nauczaniu Jana Pawła II w kontekście instrukcji Dignitas Personae. Ta instrukcja, jak Państwo wiecie, część z Państwa na pewno studiowała tę instrukcję. Ona została podpisana przez papieża Ojca Świętego Benedykta XVI 20 czerwca 2008 roku. Została opublikowana 8 września 2008 roku. I mówi nie tylko o problemie aborcji, ale mówi o wielkich problemach etycznych, moralnych, teologicznych, dogmatycznych. I mówi o tym, co ludzie już robią, i sugeruje, co jeszcze mogą zrobić z wielkim darem życia. Kiedy rozpatrujemy zagadnienie godności człowieka i odwołujemy się do własnego doświadczenia życia ludzkiego, bo przecież poznanie od tego się zaczyna, od nas samych. Uświadamiamy sobie, że jest to wartość, bez której wszelkie inne wartości nie mają znaczenia. Bez życia nie ma życia, nie ma nas. I to pragnienie życia jest wpisane w naszą naturę i przejawia się przez instynkt zachowawczy. Czasami gubimy ten instynkt zachowawczy, jak nas dopadnie instynkt prędkości w samochodach naszych. Nikt nie chce tracić życia z jakiegokolwiek powodu. Tu odwołujemy się do deklaracji praw człowieka, że każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. To jest powszechna deklaracja praw człowieka z 1948 roku, 1948. Podobnie stwierdzenie znajdujemy w Karcie Praw Rodziny w artykule 3 i 4. Jednak istnieją sytuacje, kiedy największą wartość życia składa się w ofierze. Dzieje się tak w wypadku obrony własnej. Obrona własna dopuszcza użycie adekwatnych i możliwych środków w obronie własnej. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Normą jest miłość własna, miłość własnego życia, którego nie można lekceważyć ani nie wystawiać na szwank. Jednak ten sam problem występuje w obronie ojczyzny. Obrona ojczyzny i związane z tym niebezpieczeństwo utraty życia zobowiązuje do złożenia takiej ofiary tylko w imię życia i wolności własnych obywateli. Własne życie jest składane w ofierze za ratowanie życia innych ludzi. Z tym zagadnieniem wiąże się problem tzw. wojen sprawiedliwych. W wypadku wojny niesprawiedliwej, agresywnej, mamy do czynienia z wielką odpowiedzialnością tych, którzy wydają polecenie i rozkaz rozpoczęcia działań wojennych. Szczególnym przypadkiem jest tzw. wojna prewencyjna, którą należy moralnie ocenić w całym kontekście wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych, z obowiązkiem udowodnienia, że takie prewencyjne działanie byłoby bezwzględnie konieczne. Jeszcze można tutaj poruszyć na marginesie oczywiście zagadnienie wojny, która używa metod terrorystycznych, ale to już jest zagadnienie na inny temat, na inne sympozjum. W każdym razie, że człowiek w wypadku obrony życia innych ludzi mówi i stwierdza: ja ginę, ale ty będziesz żył. Natura w wymiarze biologicznym przekazuje życie z jednego pokolenia na drugie. W tym przekazie nie są zawarte tylko genetyczne kody, które bronią organizmu w sensie jego struktury. Każde życie, a szczególnie życie człowieka, zawiera wartość pozamaterialną i pozafizyczną. Jeśli oderwiemy się od tych wartości, cała sprawa będzie na poziomie biologii, mikrobiologii i właściwie technik, a wtedy stracimy pojęcie godności człowieka. W towarzystwie księdza profesora Rostowskiego, specjalisty od Pisma Świętego, pozwolę sobie coś powiedzieć też na ten temat. Odwołujemy się do Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju, która pragnie przybliżyć nam początki powstania świata i człowieka. W pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju spotykamy opisy autora natchnionego dotyczące stworzenia człowieka z podkreśleniem wartości życia i godności jego przekazywania następnym pokoleniom. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Zdanie to było jednocześnie początkiem przymierza, które niesie już w sobie zarys spraw ostatecznych. Podobnie jak w rozwoju rośliny czy człowieka, embrion nosi już w sobie zarys zarówno dojrzałej istoty, jak i starca. Jest to wypowiedź kardynała Wojtyły, znak przymierza w 80 roku. Według nauczania biblijnego życie pochodzi od Boga i jest jego najcenniejszym darem, który należy strzec, bronić, pielęgnować, rozwijać, a także przekazywać następnym pokoleniom. Albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. List do Rzymian 8,2. Naturalna śmierć została także wpisana w naturę człowieka. Należy ona do decyzji autora życia, samego Boga. W opisie grzechu pierworodnego mamy jasno to zaznaczone. Po zbrodni, jakiej dokonał Kain, rzekł Bóg do Kaina: cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi, bądź więc teraz przeklęty. Pierwsi ludzie z Księgi Rodzaju, Adam i Ewa, Kain i Abel i ci, co budowali wieżę Babel, rozpoczęli swoje życie materialne i duchowe, moralne, zawarte w nieustannej relacji z Bogiem, który już nigdy nie przestał działać w sumieniach ludzkich. Księga Rodzaju dostarcza nam jeszcze jeden wątek stworzenia, a mianowicie opowiada o dwóch drzewach znajdujących się w środku rajskiego ogrodu Eden. Jedno z nich było drzewem poznania dobra i zła. Pierwsi rodzice nie posłuchali Boga. Chcieli Mu dorównać i podobnie jak On poznać dobro i zło. Jan Paweł II pisał, że szatan, który namawiał do grzechu, chciał przede wszystkim wzbudzić w człowieku postawę buntu wobec Boga, postawę: nie będę służył. Drzewo poznania było znakiem wewnętrznej duchowej granicy, której nie wolno było przekraczać. Po tym wystąpieniu pierwsi rodzice poznali tajemnicę życia moralnego. Teologia nazywa to grzechem pierworodnym, który od tej pory dotykać będzie wszelkie pokolenia ludzkie i sprawi, że w egzystencji człowieka zawarte są kategorie moralne. Człowiek czyni dobro albo wybiera zło. Drugie drzewo, o którym mówi Księga Rodzaju, też było obwarowane specjalną troską Boga. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Właśnie chodzi o to drzewo życia, a właściwie o tajemnicę życia, która dawałaby możliwość decydowania i kierowania tym wielkim darem. Ten dar był przewidziany dla pierwszego człowieka i dla jego następnych pokoleń bez niebezpieczeństwa śmierci. Ten dar dawałby człowiekowi przywilej nieśmiertelności. Pomijam następne tutaj stwierdzenia, tylko przechodzę już do pewnej interpretacji. Człowiek współczesny sięga po drzewo życia. Minęło wiele setek tysięcy lat, a może blisko milion od początku życia ludzkiego, jak podkreśla to współczesna antropologia i archeologia, na podstawie szczątków naszych przodków. Współczesna mikrobiologia i genetyka weszły w takie stadium badań i osiągnięć, że niemal dotykają tajemnicy życia i zasad jego przekazywania. Wszystko rozgrywa się na poziomie komórki, najmniejszej struktury natury ożywionej, do której człowiek należy. Przy rozwiązywaniu tych zagadnień życia nieustannie obowiązuje zasada, że żywe powstaje z żywego. Ciągle współczesna nauka chce stworzyć z materii nieożywionej ożywioną. Do tej pory można powiedzieć, że dotarto do stworzenia bakteriofagu. Biolodzy to wiedzą, o co chodzi. I stworzenia pewnych aminokwasów odnośnie sztucznego wirusa, ale wirus to częściowo jest uważany za żywy organizm, częściowo nie. Wyścig badań nad strukturą komórek rozrodczych, czyli gamet, pochodzenia zwierzęcego, jak i pochodzenia ludzkiego w ostatnich czasach przechodzi w stan zagrażający podstawowym zasadom moralnym. Człowiek dochodzi do tajemnicy życia bez poszanowania jego podstawy, sprowadzając jego piękno i niepowtarzalność, a także podmiotowość tylko do wymiany materii. To było tutaj wspomniane w poprzednich referatach. Jakim problemem jest zapłodnienie in vitro? Sprzeciw Kościoła wobec zapłodnienia in vitro opiera się na ocenie moralnej działań w zakresie antropologii i medycyny, które to nauki związane z nim badania wykazują i wskazują na powszechnie uznanie godności człowieka. Ta antropologia stara się podkreślić, że ciało ludzkie ze względu na przynależność do gatunku ludzkiego Homo sapiens wyróżnia się spośród innych organizmów żywych. Medycyna z kolei za zadanie ma chronić życie i zdrowie człowieka w każdych warunkach, zgodnie z zasadą albo z takim stwierdzeniem, uznaniem, że po pierwsze nie szkodzić. I tutaj była przytaczana ta zasada Sokratesa, nie będziemy jej powtarzać. Trzeba stwierdzić, że człowiek sam w sobie jest niepowtarzalną wartością z samego początku aż do naturalnej śmierci i wszelkie próby ograniczenia tego procesu życia i podawania różnorodnego wartościowania jego czasowych etapów życia mija się z prawdą. Nie można powiedzieć, że życie dziecka jest mniej wartościowe od życia dorosłego człowieka w wieku produkcyjnym. Podobnie życie człowieka starszego, dobiegającego do kresu, ma taką samą wartość jak i nowo rodzącego się człowieka. Gdy odejdziemy od tych stwierdzeń, następuje kompletne załamanie się jakichkolwiek poglądów antropologicznych i moralnych. Jakie problemy w dalszym ciągu spotykamy przy właśnie zapłodnieniu in vitro? Śluczna metoda zapłodnienia in vitro jest sprzeczna z nauką Kościoła, dlatego że podważa moralnie godziwą i naturalną formę zapłodnienia, która przynależy rodzicom połączonym w nierozerwalnym związku mężczyzny i niewiasty. Ten związek nazywa się małżeństwem. Jan Paweł II w Arcortatio Familiaris Consortio, której treści 8 lat wyprzedziły instrukcję Donum Vitae, naucza, że kiedy zrodzenie potomstwa nie jest możliwe, życie małżeńskie nie traci z tego powodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna może bowiem dostarczyć małżonkom sposobności do innej, ważnej służby na rzecz życia osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja. Tutaj ksiądz profesor poprzednik, ksiądz profesor Mroczkowski mówił właśnie o tej możliwości właśnie też leczenia niepłodności. Pomijam wobec tego to zagadnienie tutaj w omawianiu tego tematu. Przekazanie życia poprzez naturalnych rodziców zakłada odpowiedzialność za nowo kształtujące się życie. Ta odpowiedzialność będzie trwała już zawsze, nawet w pewnym sensie będzie dotyczyć dziecka już dorosłego. Techniczna metoda in vitro pomija zasadę odpowiedzialności, odnosi samego płodnego aktu miłości rodziców. Ta metoda in vitro, technicznie sztuczna, pomija akt miłości rodziców. To jest Evangelium Vitae, akapit 14. Zatrzymując się tylko na poziomie połączenia gamet poza ustrojem organizmu ludzkiego. Ta metoda pozwala wprawdzie na powstanie nowego życia, ale warunki pozaustrojowe nie są naturalne, nie gwarantują one miłości, a zarazem godności poczęcia, które przynależy się każdemu, kto poczyna się i rodzi na tym świecie. In vitro zakłada, że akt seksualny zastępuje się techniką laboratoryjną, zamiast miłości jest czysta technika. W sztucznej metodzie zapłodnienia nie bierze się pod uwagę praw i pragnień nowo powstającego życia. Po upływie danego czasu świadomy swego istnienia człowiek postawi zasadnicze pytanie, które skieruje do siebie, do swoich rodziców. Jak się to stało, że żyję na tym świecie? Domniemana odpowiedź rodziców, że naturalna forma poczęcia nie była fizycznie możliwa, nie będzie wystarczająca, ponieważ zabrakło tam od samego początku uczucia miłości. Przy argumencie, że powstało jednak życie, chociaż sztucznie, należy podpowiadać podstawową zasadę moralną, która mówi, że nie można używać środków moralnie wątpliwych do osiągnięcia pozytywnego skutku. Też to jest nauczanie Kościoła. Jan 23, kilka mater et magistra. Nie ma wątpliwości, że nowe życie ludzkie, nawet poczęte sztucznie, ma swoją godność, niepowtarzalność, wyjątkowość biologiczną. Tutaj musimy zrobić zastrzeżenie poza wypadkiem klonowania. A w procesie dalszego rozwoju i dorastania człowiek taki nabiera wyjątkowości i niepowtarzalności psychologicznej. Świadczy o tym porównania bliźniąt jednojajowych. Jest to wielki problem. W tej chwili definitywnie nie ma stwierdzeń tutaj odnośnie Kościoła. Są wypowiedzi niektórych biskupów. Ostatnio biskup Kielnikowski wypowiedział się, że oczywiście nie ulega wątpliwości, że taki człowiek przy zapłodnieniu in vitro od Boga otrzymał duszę. Pozostaje do oceny moralnej postawa rodziców decydujących się na zapłodnienie in vitro przez sztuczne połączenie i gamet. Argumentem z ich strony jest pragnienie posiadania dziecka za wszelką cenę. W takim wypadku należy podkreślić, że dziecko w żadnym wypadku nie jest własnością rodziców i że tylko oni mają prawo do decydowania, jak ich dziecko ma się począć. Pragnienie spełnienia się poprzez posiadanie dziecka, aby mieć poczucie szczęścia, nie może być wystarczające. Takie jednostronne pragnienie jest redukcyjne. Ogranicza bowiem niezbywalne prawo człowieka do narodzenia się przez akt miłości rodziców w sposób naturalny. Metoda zapłodnienia in vitro nie może też być uważana za działanie terapeutyczne. Nie ma ona bowiem cech żadnego procesu leczenia, a wręcz przeciwnie, pomija leczenie niepłodnych rodziców. O tym już była mowa. Wraz z zastosowaniem tego sztucznego zapłodnienia in vitro powstaje wiele problemów moralnych, na które trzeba odpowiedzieć. Ponieważ mamy do czynienia z poczęciem człowieka, należy zweryfikować wszystkie etapy takiego działania ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego skutki. Mamy na myśli psychofizyczne skutki dla rodziców, dawców gamet, skutki dla służby medycznej i asystencji biologicznej wykonującej dany proces poczęcia, a także skutki psychofizyczne dla powstającego nowego życia. Wszystkie te podmioty weszły na drogę sztucznego ograniczenia początku nowego życia ludzkiego. Ta droga jest podejmowana świadomie i dobrowolnie. Zawierać musi zatem pełną odpowiedzialność moralną, materialną i prawną. Na wstępie mówiłem, kto weźmie odpowiedzialność za zamrożone życie. Przejdźmy do nauczania Jana Pawła II, zawartym w encyklice Evangelium Vitae. Jan Paweł II uważa za najważniejsze, żeby o tych sprawach tak ważnych mówić, uczyć, ostrzegać. Celem tej encykliki było więc wezwanie do szacunku obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Evangelium Vitae zasadniczo sprzeciwia się takiej formie postępu, który osiągnięcia swoje próbuje uzasadnić przez nieobecność Boga, a tym samym relatywnie traktuje przykazanie nie zabijaj. Encyklika uznaje jako niegodziwe, niedopuszczalnie, aby stosować aborcję, eutanazję, sterylizację, antykoncepcję, jak również doświadczenia i eksperymenty biologiczne i medyczne na człowieku. Jan Paweł II przestrzega przed różnymi technikami sztucznej reprodukcji, które stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. W ocenie moralnej zapłodnienie in vitro papież uwzględnia wieloaspektowość tego zagadnienia, szczególnie zwraca uwagę na oddzielenie prokreacji od prawdziwego ludzkiego kontaktu i kontekstu aktu małżeńskiego. W takim kontekście człowiek człowiekowi przekazuje życie i taki akt jako ludzki ma być świadomy, dobrowolny, odpowiedzialny, moralnie dobry. Akt ludzki można scharakteryzować jako akt zawierający postawę miłości, chęć czynienia dobra i wypełnienia dobra. Takim dobrem jest akt małżeński, który jest znakiem miłości małżonków. Jednocześnie nosi charakter prokreacyjny. O tym mówił papież i w swoich dokumentach, ale jeszcze wcześniej, w miłości i odpowiedzialności. Oddzielenie aktu małżeńskiego od aktu prokreacyjnego narusza porządek moralny, pozbawia bowiem seksualności charakteru człowieczeństwa, a samą seksualność, której sensem jest prokreacja, zastępuje techniką laboratoryjną. Jan Paweł II uczył, że ciało jest dla człowieka narzędziem wyrażania miłości, służy miłości, stanowi o miłości ludzkiej. Miłość sprawia, że człowiek urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. To wszystko zostało zanegowane przy sztucznej metodzie in vitro. Ta komunia małżeńska zbudowana na logice daru przemienia się w komunię rodzicielską. Widzimy, że przy in vitro następuje kompletne załamanie się tych wartości moralnych, sensu życia i bycia w rodzinie, w małżeństwie. Również nie odpowiada albo wprowadza wielkie zamieszanie, jeśli chodzi o początki, o poczęcie człowieka. Ta komunia małżeńska, a następnie rodzicielska, realizują się na zasadzie całkowitego daru z osoby dla osoby. Jak wobec tej nauki ma się zatem kwestia zapłodnienia in vitro? W metodzie in vitro dochodzi do zapłodnienia poza organizmem biologicznym matki. Metoda ta zakłada działanie na embrionach ludzkich, których wytwarza się więcej niż jeden konieczny do zaistnienia człowieka. Jan Paweł II zwraca uwagę, że powstają przez to tak zwane embriony nadliczbowe, które są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych. Badania te rzekomo mają służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do roli materiału biologicznego, którym można swobodnie dysponować. W kwestii embrionu Jan Paweł II był bardzo stanowczy. Embriony mają prawo do takiego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek. Powstałe życie człowiek na etapie swojego naturalnego rozwoju ma już zagwarantowane wszystkie prawa, w tym podstawowe prawo do życia czynnego, pełnego, nieustającego, a nie zatrzymywanego przez proces zamrożania. Dlaczego człowiek drugiemu człowiekowi gotuje właśnie taki los bycia zamrożonym albo trwania w takim stanie w oczekiwaniu na ewentualne przeniesienie zarodka do organizmu kobiety? Liczba późniejszych implantacji zamrożonych embrionów jest niewspółmiernie mniejsza od tych, które są w stanie oczekiwania. Swego czasu i w Polsce był taki przypadek kilka lat temu, że pojemnik z zamrożonymi zarodkami wędrował od szpitala do szpitala i nie chciał go nikt przyjąć. Bo wielkie przerażenie tych, którzy właśnie złożyli swój materiał genetyczny w tym pojemniku, tak oni to nazywali. Takie oczekiwanie już we wcześniejszym zamyśle jest odłożone na niewiadomą przyszłość i kończy się wcześniej czy później zniszczeniem zarodków. Sam proces zamrażania, jak i dalsza opieka nad tymi zarodkami, nad tysiącami zarodków, stwarza nierozwiązywalne problemy moralne. Laboratoria chcą trwania odpowiedzialności dawców gamet do rodziców nad zamrożonym potomstwem. Wręcz, kiedy przyjmują taki materiał, każą podpisywać zobowiązania. Zresztą za to się dużo płaci. Poszukują również zabezpieczeń finansowych do wieloletniego przechowywania embrionów, a także żądają od prawodawcy podstaw prawnych do dysponowania życiem zamrożonych zarodków, bo jeżeli rodzice porzucają te zarodki, wobec tego, kto się ma nimi zająć. Stanowisko Jana Pawła II w kwestii eksperymentów na embrionach posłużyło do tak zdecydowanego zapisu instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Donum Vitae, w której jednocześnie mówi się o niegodziwości tych zabiegów na embrionach, które narażają jego życie. Prawomocność i kryteria tych zabiegów zostały jasno wyrażone przez Jana Pawła II. To mamy przemówienie do uczestników, 35. Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Lekarskiej w 1983 roku. zabieg ściśle terapeutyczny, który ma jako cel leczenie z różnych chorób, jak i spowodowane wadą chromosomową, będzie zasadniczo uważany za pożądany. Założywszy, że dąży się do realizacji faktycznej poprawy zdrowia jednostki, bez narażania na szkody jej integralności lub na pogorszenie zdrowia, taki zabieg znajduje faktycznie swoje miejsce w logice tradycji moralności chrześcijańskiej. A teraz kilka słów na temat instrukcji Dignitas Personae. Medycyna, jak pisał Jan Paweł II, jest szczególną formą służenia człowiekowi. Prawa człowieka, o które walczą organizacje międzynarodowe, muszą być przestrzegane również na płaszczyźnie biologii, badań medycznych i nowoczesnej techniki medycznej. O prawie do zdrowia mówi się przecież, i to mówił Jan Paweł II, jako o konsekwencji prawa do życia. Każde ustawodawstwo państwowe wpływa na ogólne i stałe normy moralne, a etyka lekarska, mówił papież, powinna być zawsze uznawana przez praktykujących lekarzy za normę zasługującą na najwyższą uwagę. Odrzucenie relatywizmu jako normy proponowanej dla decyzji medycznych jest szczególnie ważnym głosem Kościoła. Papież wielokrotnie wyjaśniał, że relatywizm moralny sprzeciwia się nie tylko światu wiary, co logice rozumu. Zresztą to, co mówimy, o czym mówimy i słyszymy, rzeczywiście jest to nie logika, tylko jakaś paranoja. Kongregacja Nauki Wiary wykorzystała ten głos Kościoła już we wstępie do tej instrukcji Dignitas Personae, która przypomina, że badania naukowe mają służyć takiemu postępowi medycyny, który służy integralnemu dobru życia i godności każdej istoty ludzkiej. Tak więc zapłodnienie in vitro, który jest głównym zagadnieniem instrukcji w mediach publicznych, niesłusznie pokazywane jest jako terapia, pomoc małżonkom, którzy nie mogą mieć dziecka. W związku z tym pojawiają się dyskusje na temat konieczności finansowania przez państwo zabiegów, które miałyby uszczęśliwić małżonków. Wszystkie parlamenty Europy, wspólnoty europejskiej mają teraz dyskutować i ustalać prawo właśnie z tym związane. Na pewno państwo znacie tutaj ostatnie i wysiłki w parlamencie, i próby rozwiązania tego problemu. Wcześniej czy później nasi parlamentarzyści będą decydować. Sprzeciw Kościoła wobec in vitro dotyczy faktu, że życie nie jest tu przekazywane w sposób naturalny i godny. To są obawy Jana Pawła II, ponieważ techniki zapłodnienia in vitro są stosowane faktycznie tak, jak gdyby ludzki embrion nie był osobą, ale zbiorem komórek, które można selekcjonować czy odrzucać. W tej chwili dyskutuje się właśnie wśród biologów, embriologów, że do 14 dnia po zapłodnieniu można uważać taki embrion jeszcze za nieukształtowany i korzystać z niego w sposób dowolny, nawet można korzystać z tych komórek macierzystych, a przecież są one do odzyskania z innych organów człowieka, między innymi z łożyska po urodzeniu dziecka. Ale możliwość uzyskiwania tych komórek macierzystych z krwi, a także możliwość z innych organów. I w tej dziedzinie tutaj medycyna i badania w Polsce mają duże osiągnięcia. Jeżeli chodzi o zagadnienia związane z przechowywaniem organizmów, embrionów ludzkich, powstaje wielki problem moralny nie tylko zapłodnienia in vitro, ale możliwości korzystania z tego materiału ludzkiego w przeróżny sposób. Instrukcja o tym mówi, jednocześnie ostrzega, z drugiej strony mówi o niegodziwości. Mówi mianowicie o nowych problemach związanych z przekazywaniem życia. I w tych tutaj stwierdzeniach przestrzega, że możliwość zamrożenia embrionów daje też możliwość potem dalszych eksperymentów biologicznych, wykorzystania tego embrionu przy różnych dalszych badaniach, działaniach, przechowywaniach. Również przestrzega ta instrukcja przed zamrażaniem również owocytów. Trzeba nam wiedzieć, na czym polega też zjawisko takie biologiczne, że większą przeżywalność mają embriony, czyli dwie gamety połączone w momencie zapłodnienia, niż przechowywanie zamrożonych oczywiście gamet męskich, żeńskich. Ta potem perspektywa i możliwość jest wielkim niebezpieczeństwem. No nie będziemy się, proszę Państwa, tutaj oszukiwać, że przy zapłodnieniu in vitro robi się wiele badań. Oczywiście te badania są przeróżne. Dokonuje się również klonowania. Dokonuje się prób, których zamrożonych czy przygotowanych embrionów nadaje się genetycznie. Kompletne zaprzestanie jakichkolwiek zasad moralnych dąży się do eugeniki, czyli stworzenia człowieka nowego, genetycznie innego. To rzeczywiście jest duże zagrożenie i w przyszłości będzie coraz większym problemem dla nas, dla wszystkich ludzi, ale też będzie dla tutaj moralistów, dla teologii dogmatycznej szczególnie i moralnej do rozstrzygnięcia, do mówienia. Jeżeli popatrzymy na ten problem, widzimy wielkie zagrożenie. Nauka Kościoła stara się nadążyć. Kościół wydaje instrukcje, bada i uczestniczy w różnych komisjach, wspólnie chce uratować, można powiedzieć, godność człowieka i człowieka. Czy się to uda? Pozostaje to wielkim zapytaniem, że człowiek, który dotknął drzewa życia, w tej chwili jest w wielkim problemie. Co będzie? Miejmy nadzieję, że Bóg nas uratuje. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za tak piękne przedstawienie tematu pochylenia się nad godnością początku życia.